Rodziny się nie wybiera, mówi stare porzekadło i każdy z nas z pewnością wie, że czasami z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Ale żarty na bok. Wiemy bowiem, że rodzina jest przynajmniej w takim idealnym przekonaniu grupą osób, która się wzajemnie wspiera, obdarza się miłością i dom rodzinny jest też takim miejscem, w którym nabieramy pewności siebie, nabieramy takich cech pożądanych w dalszym życiu naszym społecznym, w którym czujemy się bezpiecznie i wynosimy te zasady moralne, te przekonania, poglądy, te uczucia na zewnątrz. Ale czy literatura pokazuje dom rodzinny, rodzinę jako też takie miejsce bezpieczne, szczęśliwe, zdrowe i normalne? Postanowiłam przyjrzeć się trzem wybranym przez siebie rodzinom z lektur, no i te moje wnioski, proszę Państwa, są z pewnością zaskakujące. Pierwsza rodzina, o której chciałabym powiedzieć, to oczywiście Ród Sopliców w Panu Tadeuszu. Epopeja zaczyna się przyjazdem już 20-letniego Tadeusza po wieloletniej nauce w wielkim mieście do domu rodzinnego, do swojego stryja sędziego Soplicy. Oczywiście Tadeusz jest pozbawiony tej możliwości relacji z rodzicami. Jego matka zmarła bardzo wcześnie, kiedy był jeszcze malutkim dzieckiem. No a ojciec Jacek Soplica, jak już zapewne wiecie z treści epopei, po zastrzeleniu stolnika Choreszki musiał uciekać z kraju, opiekę nad synkiem powierzając bratu. Sędzia Soplica z tej opieki starał się wywiązywać w sposób sumienny i z pewnością swojego Tadeusza kochał, o czym świadczy chociażby bardzo serdeczne przywitanie Tadeusza Soplicy właśnie w rodzinnym dworku w Soplicowie. Ale też dbając o jego wychowanie, nawet w mieście, przestrzegał sędzia pewnych surowych zasad. Tadeusz zgodnie z wolą sędziego miał nadawać się do walki, czyli miał być wychowany jako taki prawdziwy żołnierz, a o jego moralność miała dbać osoba duchowna, o jego takie zasady w postępowaniu. No i oczywiście, dlaczego uznałam tę rodzinę za szczególną? Ja wielokrotnie w czasie lekcji Panu Tadeuszu podkreślałam, że w Soplicowie brakuje kobiet matek, że to jest celowy zabieg Mickiewicza, który miał posłużyć symbolicznie do pokazania, że nasza ojczyzna, nasza najważniejsza matka wówczas pod zaborami nie żyje, nie istnieje i dlatego też Tadeusz pozbawiony jest tej obecności i opieki ukochanej matki, a taką osobą, z którą ma te szczególne więzi, jest sędzia Soplica i to właściwie sędzia Soplica planuje mu przyszłość, planuje mu ożenek. No oczywiście on również jakby jest po stronie tego związku Tadeusza z nastoletnią Zosią, która także wychowuje się pod opieką swojej krewnej Telimeny, bowiem jej rodzice nie żyją. A więc te rodziny, jak widzicie, nie do końca możemy uznać za wzorcowe, szczęśliwe, chociażby właśnie dlatego, że rodziców w nich, w tych rodzinach brakuje. To dalsi członkowie, dalsi krewni opiekują się tymi dziećmi, chociaż z pewnością chcą dla nich jak najlepiej i życzą im wszystkiego najlepszego, to jednak, moi drodzy, o tej relacji z mamą czy tatą nasi bohaterowie raczej niewiele mogą powiedzieć. W rodzinie Borynów nie brakuje ojca, chociaż matki nie żyją. Za to jest to ojciec wyjątkowy, można powiedzieć bezwzględny, surowy, wymagający, a nawet okrutny. Mam tu na myśli Macieja Borynę, mężczyznę, który dobiega już 60 i właśnie planuje kolejny ślub z 19-letnią Jagną, a ma już dzieci. Ma już na pewno syna Antka, który ma własną rodzinę, żonę Hankę i dwoje dzieci. Ma córkę Magdę, która jest żoną Kowala. Ma 10-letnią Józkę. No i ma jeszcze syna w wojsku, Grzele. No i też dowiadujemy się już w pierwszym tomie powieści, że o ojcostwo pozwała Borynę niejaka Jewka, ale on oczywiście zapiera się, jakoby miałby być ojcem jej nieślubnego dziecka. Dlaczego powiedziałam, że Boryna to ojciec szczególny? Rodzina kojarzy się, taka idealna rodzina kojarzy się z miłością i wsparciem, przynajmniej dla tych dzieci. Tymczasem Antek nie tylko nie może liczyć na okazywanie jakiejś serdeczności czy miłości, bo pracuje wspólnie z żoną ojca na gospodarstwie, to jest praca ciężka i ojciec go naprawdę traktuje wyjątkowo, powiedziałabym, surowo. To jeszcze w momencie, kiedy ojciec przepisuje sporą część ziemi swojej młodziutkiej żonie, Antek, jak zapewne pamiętacie z pierwszego tomu, Magda, wspólnie upominają się o część właśnie tej ziemi dla siebie, tej ziemi po swojej matce, już nieżyjącej. I Boryna nie tylko im odmawia, ale też wyjątkowo powiedziałabym karczemnej awanturze, mówi im, co o nich myśli. I faktycznie czyta się to wszystko w sposób, powiedziałabym, przynajmniej dla mnie przykry i szokujący, bo okazuje się, że Maciej Boryna nie tyle co nie kochał swoich dzieci, co nie było między nimi więzi, ile on się po prostu bał. Bał się bowiem, że przepisując na ziemię dzieci, sam stanie się bezużyteczny, bezradny, nie będzie mógł już królować na swojej ziemi i przez to być może będzie skazany na wycuk, tak jak inni starsi członkowie tej społeczności wiejskiej, którzy nie mogąc już pracować z racji swojego stanu czy chorób, musieli iść na żebry. A to jest taka relacja, powiedziałabym, szczególna. Tu nie ma miejsca na jakąś miłość. No i jeżeli jest mowa o takich nietypowych rodzinach, to warto wspomnieć o rodzinie Stomilów z dramatu Tango Sławomira Mrożka. Rodzinie, która jest rodziną nowoczesną, awangardową, rodziną, w której ojciec, czyli Stomil, akceptuje zdrady Eleonory z Edkiem, takim człowiekiem z zewnątrz, który teoretycznie mógłby być z racji swojego stanu czy wykształcenia lokajem w tej inteligenckiej rodzinie. Jest tam babcia, jest tam wujek Eugeniusz, ale nie zachowują się jak przeciętni staruszkowie, wręcz przeciwnie, zachowują się tak, jakby chcieli odzyskać utraconą młodość, nietypowo ubrani, grają w karty z Edkiem i nikomu nie przeszkadza ta degrengolada moralna, która dzieje się w domu Stomilów. Artur, jak wiecie, planuje przeprowadzić coś w rodzaju zamachu, zmusić rodzinę do powrotu do dawnych zasad. Tym ważnym momentem w ich życiu ma być ślub Artura z Alą, pomaga mu przy tym wuj Eugeniusz. Ma to być również przywrócenie dawnej, moralnej, powiedziałabym, takiej rzeczywistości w rodzinie, przywrócenie porządku, powrócenie rodziców, także Artura, na własne miejsce, zachowanie typowe dla rodziców. Tymczasem do tego ślubu z Alą nie dochodzi, bo Ala zdradza Artura z Edkiem. A przewrót, prawda, namówienie ojca, wcześniejsze zresztą namówienie ojca do zastrzelenia Edka z zazdrości także się nie udaje, bo Stomilowi tak naprawdę jest wszystko jedno, walczył w końcu przecież o moralną wolność, więc dlaczego miałby się nie zgadzać na zdradzanie żony? No i tutaj, moi drodzy, cała ta historia, chociaż groteskowa, kończy się tragicznie. Artur ginie z rąk Edka, Edek zdziera z niego marynarkę, no a zachowanie rodziców pochylonych nad trupem swojego syna też jest, powiedziałabym, co najmniej groteskowe, nonsensowne i pozbawione krzty jakiegoś wyobrażenia o jakiejkolwiek empatii. Jest to rodzina, która się tak naprawdę rozpada, nie istnieją w niej więzi, a chociaż zabawny ten dramat, chociaż groteskowy, awangardowy, to jednak pokazuje nam bardzo smutną prawdę o współczesnej rodzinie, w której rozpadają się międzyludzkie więzi oparte właśnie na wzajemnej uczciwości, miłości i zaufaniu. Dziękuję bardzo za uwagę. Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube.